Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu, Aspekty codzienności. Audycja nagrywana jest 19 lutego, Święto Nauki Polskiej. Z tej okazji gościmy w naszym radiu, w Kaliszu w ogóle, księdza profesora Wojciecha Piotra Grygiela. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Parę słów o naszym dzisiejszym gościu. Ksiądz Wojciech jest filozofem i chemikiem, prodziekanem do spraw naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członkiem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Wiele rzeczy, o które możemy pytać naszego gościa. Żyjemy w XXI wieku. Wiara jest dla nas najważniejsza, ale stuka do drzwi bardzo mocno i głośno i nie chce ustąpić nauka, która częściowo nawet niektórzy twierdzą, że przejmuje w tej chwili rolę wiary. W drodze do nieba Bóg zaopatrzył w nas wiarę, nadzieję i miłość, dając nam jeszcze inne atrybuty takie jak ambicje, ciekawość, którą niektórzy nazywają pierwszym stopniem do piekła. Temat konferencji w kościele świętego Gotarda brzmiał: czy nauka może przeczyć wierze? Właściwie kontynuujemy te rozważania. Mamy nadzieję, że Państwo słuchaliście już naszej relacji z kościoła świętego Gotarda, z tej konferencji. Także robimy krok dalej. Księże Wojciechu, jak to się stało, że młody człowiek idący na studia techniczne, na Politechnikę Wrocławską, będący chemikiem, zostaje później księdzem?
Ja powiem tak, zresztą Jan Paweł II pisał o powołaniu do kapłaństwa jako o darze i tajemnicy. Więc oczywiście nie powiem wszystkiego do końca, bo sam pewnie stanąłem przed tajemnicą w pewnym momencie, ale wydaje mi się, że jakoś zawsze próbowałem łączyć, mając przygotowanie od strony nauk ścisłych, wydaje mi się, że zawsze gdzieś pozostawało to pytanie o pewne jakby pójście dalej, o szukanie dalszych wyjaśnień, o szukanie sensu. I wydaje mi się, że pójście drogą powołania dla mnie było jakimś kolejnym etapem jakiejś ciekawości rzeczywistości, która zawsze mi towarzyszyła. I muszę powiedzieć, że tak jak patrzę na siebie z perspektywy 20 lat kapłaństwa, to rzeczywiście sądzę, że wejście w świat teologii, w świat duchowości było pewną kontynuacją zbliżania się ku tajemnicy. Tak bym dzisiaj na to patrzył, widzę tu pewną ciągłość, że powiedzmy sam świat czysto naturalnej refleksji czy stosowania metody naukowej w badaniu czysto fizycznego świata oczywiście daje nam przystęp do tajemnicy, natomiast odpowiedzi na pewne wielkie pytania o sens, o istnienie, to trzeba szukać już rzeczywiście. Na te pytania nie da się odnaleźć odpowiedzi z wnętrza samej nauki. W związku z czym ja osobiście widzę pewną ciągłość i to, że wszedłem w świat teologii, w świat duchowości, pozwoliło mi jak gdyby popatrzeć na również sam fenomen nauki z perspektywy, która jest szersza, z perspektywy transcendencji.
Kierunek chemiczny może się wydawać mylący, tak jak ksiądz mi tłumaczył, że to była chemia, ale
tak,
właściwie fizyka.
Ja jestem, chemię to sobie ludzie wyobrażają, że się stoi, się jakieś flaszki przelewa, tak, czy coś tak, wybucha, czy gotuje się, tak, kotuje się jakieś tam. Natomiast ja raczej wyszedłem od strony takiej chemii, powiedziałbym, teoretycznej, jak to się mówi, ponieważ większość moich prac dotyczyła chemii kwantowej i chemii fizycznej. W związku z tym naturalnie się wykorzystuje de facto metody fizyczne do badań obiektów chemicznych.
Ta droga do kapłaństwa też nie była taka oczywista, bo nie został ksiądz w seminarium w Polsce, tylko opuścił nasz kraj w poszukiwaniu nowych przygód na zachód.
Ja w roku 92 dostałem stypendium doktoranckie właśnie w Stanach Zjednoczonych. I tam będąc, jakoś właśnie szukałem odpowiedzi na swoje dalsze pytania. Być może był to czas, kiedy mogłem w jakimś sensie zmienić pewien zupełnie kontekst swojego życia i być może właśnie przez to ten kontekst się zmienił, zmieniły się zupełnie warunki, zmieniły się wyzwania. Wydaje mi się, że ten głos, jaki dziś do mnie docierał, był po prostu wyraźniejszy.
A powrót do kraju?
Powrót do kraju, no cóż, ja w zasadzie wróciłem do kraju przez Niemcy, bo zgromadzenie, które reprezentuje czy Bractwo Świętego Piotra, ma dwa seminaria. Ja wstąpiłem w Stanach Zjednoczonych, natomiast później w połowie, czyli po ukończeniu cyklu filozofii, na cykl teologii przeniosłem się do Niemiec, do niemieckiego seminarium, żeby być bliżej domu. Tak jakoś też to wychodziło, no bo rzeczywiście czułem też potrzebę tego, że można było po prostu w ramach tej samej struktury kościelnej po prostu być z powrotem bliżej domu. I to dla mnie było w pewnym momencie też już zaczynało być ważne, zwłaszcza, że też były pewne uwarunkowania rodzinne, rodzice starsi. Jakoś tak szło to w tym kierunku, żeby wrócić z powrotem do Europy. Także ja się jeszcze przewinąłem przez Niemcy po drodze, 3 lata. Natomiast później wyszła kwestia właśnie kontynuowania po tam roku czy dwóch pracy, kontynuowania pracy naukowej. Już w międzyczasie zdołałem natrafić na właśnie na lektury, szczególnie pism księdza profesora Michała Hellera i arcybiskupa Rzycińskiego. No i oczywiście te lektury otworzyły zupełnie nową perspektywę, no której powiedzmy owocami są te tutaj dwie skromne pozycje.
No właśnie, dzisiaj w kościele świętego Gotarda promowana była książka Teologia ewolucyjna, założenia, problemy, hipotezy autorstwa księdza Wojciecha Piotra Grygiela i księdza Damiana Wąska.
Tak.
Ale jest w moim ręku również wcześniejsza pozycja księdza Grygiela. Jak scena stała się dramatem? Tytuł jest taki medialny bardzo, ale...
On tak miał być, bo się wtedy książka po prostu tak, lepiej się sprzedaje.
Ale na okładce widzimy ikonę nauki, portret Einsteina. I drodzy Państwo, chciałbym przeczytać tutaj fragment tej książki.
Proszę zauważyć, że nie ja to napisałem.
Tak, tak, tak.
Ja to zacytowałem.
Jest to cytat z Einsteina właśnie. Najpiękniejszym, co możemy przeżyć, to tajemnica. Jest to podstawowe odczucie stojące u kolebki prawdziwej sztuki i nauki. Ten, kto tego nie ma i nie potrafi się już dziwić i zdumiewać, jest, że tak powiem, martwy i ma wygasłe oczy. Przeżycie tajemnicy, jeśli nawet podszyte strachem, zrodziło także religię. Wiedza o istnieniu czegoś dla nas nieprzeniknionego, manifestacje najgłębszego rozumu i najbardziej olśniewającego piękna, którego tylko najprostsze formy są dostępne naszemu rozumowi, ta wiedza i odczucia stanowią prawdziwą religijność. W tym i tylko w tym sensie należy do ludzi głęboko religijnych. Einstein jest jednym z bohaterów właśnie fascynacji księdza, prawda?
Tak.
Wydaje się dziwne dla teologa. On był oficjalnie ateistą.
Znaczy Einstein, ja bym powiedział, że to z tym ateizmem trzeba uważać, trzeba doprecyzować, o czym my tu mówimy, dlatego że sam pan przeczytał fragment, w którym Einstein przyznaje się do doświadczenia religijnego.
Ale tylko w określonym spektrum.
Znaczy Einstein zawsze, i to on się świadomie odżegnywał od takiego Boga, jakiego my wyznajemy w chrześcijaństwie, czyli Boga osobowego. Szczególnie był bardzo przeciwny idei Boga, który karze. Nie tolerował tej idei. Dla niego, jak Einstein mówi o Bogu, to on ma przede wszystkim na myśli taki naturalny porządek przyrody. Bóg u niego jest metaforą. Metaforą porządku świata, który odkrywał, uprawiając naukę.
Nie jest Bogiem osobowym. Tak
nie jest Bogiem osobowym. Dlatego Einstein mocno się sprzeciwiał, szczególnie takim biblijnym obrazom Boga, który tam karze, zsyła jakieś zarazy czy coś takiego. Dla niego po prostu taki Bóg był zupełnie sprzecznym. Więc on nie był w stanie zaakceptować tej idei, chociaż sam z wychowania był oczywiście religii żydowskiej, natomiast nigdy nie był praktykującym w sensie, żeby traktować, załóżmy, Stary Testament na serio. Po prostu dla niego to nie miało znaczenia. Ale szczególnie się właśnie sprzeciwiał takiej idei Boga, takiego surowego, karzącego, chłostającego naród wybrany, coś takiego. Dla niego po prostu była rzecz nie do zaakceptowania.
Zanim przejdziemy do najnowszej lektury, chciałem jeszcze nawiązać do tej sceny i dramatu, bo przede wszystkim fascynacją Einsteina była harmonia. Harmonia wszechświata, harmonia istnienia. To też jest interesujące, bo jego fascynacje to są nie tylko fascynacje naukowe, to są fascynacje dotyczące całej kultury, sztuki. Przykłady, które ksiądz podaje również w książce, właśnie wybitni muzycy, Bach, Mozart, to my nie rozumiemy dokładnie tego, o czym nawet Einstein mówi. Ale też intryguje mnie jakby zagadnienie symetrii we wszechświecie, o którym ksiądz pisze w swojej książce. Symetrię my postrzegamy jako to, co wynieśliśmy z geometrii w nauce matematyki w liceum, w szkole podstawowej. Niektórzy twierdzą nawet, że symetria jest estetyką głupców. Ta symetria, o której ksiądz pisze w swojej książce, jest postrzegana zupełnie inaczej.
Znaczy, symetria jest dla fizyki teoretycznej czymś niesłychanie ważnym. Dlatego, że zresztą ja to sygnalizuję wyraźnie w tej książce o Einsteinie, ogólnie charakteryzując symetrię, że im bardziej fizyka dokonuje postępu, tym bardziej widać rolę symetrii. I w zasadzie wielu fizyków, zresztą to widać wprost, jak się popatrzy chociażby na kwantową teorię pola, czy coś, gdzie z każdym z czterech oddziaływań w przyrodzie, które mamy, z każdym jest bardzo jednoznacznie związana symetria. Do tego stopnia, że jeżeli wybierzemy odpowiednią symetrię, trafimy na odpowiednią symetrię, to wtedy jak gdyby ona w sposób jednoznaczny wyznacza równania dynamiki. Jest bardzo ścisły związek pomiędzy symetrią a tym, jak funkcjonuje przyroda. Dlatego wielu fizyków będzie uważało, że de facto symetria rządzi światem. O symetrii można mówić do rana, więc...
Rzeczywiście tak.
Tak, no, o symetrii można mówić do rana, zresztą ja się noszę z zamiarem napisania kolejnej książki właśnie poświęconej symetrii i filozofii z nią związanej. Natomiast pan tu wyszedł w zasadzie od intuicji tej prostej geometrycznej i de facto to, jak symetria będzie funkcjonowała w fizyce, w zasadzie tu już wszystko jest powiedziane. Bo chodzi o to, że my mówimy o symetrii, jeżeli możemy jakąś strukturę obrócić albo dokonać jakiegokolwiek przekształcenia na pewnej strukturze i otrzymamy to samo.
Tak naprawdę chodzi o właśnie o tą harmonię.
To znaczy, kij ma dwa końce, powiedzmy, w tym kluczu, nie? Że my z jednej strony o symetrii mówimy jako o możliwości, jakby mówię wprost, kręcenia czymś, no bo jeżeli pan mówi, załóżmy, o kartce kwadratowej papieru, która mówimy, że jest symetryczna, dlaczego jest? No bo ja mogę ją obrócić o 90 stopni i tak otrzymam to samo. Mogę odbić w płaszczyźnie, mogę odbić względem środka symetrii i otrzymam tą samą figurę. Czyli z jednej strony symetria mówi o czymś, że możemy coś z czymś robić, że ja mogę kręcić, niech pan weźmie kulę. Ja mogę kulę okręcić o dowolny kąt i mam to samo. Czyli jak gdyby z jednej strony symetria mi mówi o tym, że mam pewną swobodę w obracaniu jakąś rzeczą. Jest nawet takie bardzo przydatne określenie symetrii jako odporności na zmianę.
I wszechświat tak działa?
Powiedziałbym, że do pewnego stopnia tak, tylko to trzeba dobrze umiejscowić później już w kontekście teorii fizycznej, bo tak naprawdę w teorii fizycznej symetria dotyczy jej równań. Czyli chodzi o to, że ja mogę, załóżmy, no mogę podać, nie wiem, czy mogę troszkę w fizykę wejść. Nawet wszyscy, podejrzewam, kojarzą dobrze drugą zasadę dynamiki Newtona, że siła to jest masa razy przyspieszenie, tak? I symetria tego równania polega na tym, że ja mogę do... przyspieszenie to jest pochodna prędkości po czasie. Ja mogę dowolną prędkość stałą dodać do prędkości ciała i tak naprawdę, ponieważ pochodna po stałe jest zero, w związku z czym równanie się nie zmieni. I tutaj tak naprawdę ta zasada pierwsza dynamiki Newtona mówiąca, że jeżeli na ciało nie działają żadne siły, to albo spoczywa, albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, to właśnie oznacza, że ja mogę dodawać dowolnie prędkość stałą ciała i ono w dynamice żadnej zmiany nie będzie. W takim sensie mówimy, ja to tak troszeczkę upraszczam, ale trzeba pamiętać, że pierwsza rzecz, że o symetriach w fizyce mówimy wtedy, kiedy to się tyczy symetrii jej równań. Czyli możemy jak gdyby stany układu, które dane równanie wiąże, tak przekształcać, że dynamika tego układu nie ulegnie zmianie. I w tym sensie należy mówić o symetrii w fizyce. Ona dotyczy symetrii jej równań, czyli pewnych obiektów matematycznych, które wiąże. Równanie Einsteina też ma swoją symetrię, bardziej skomplikowaną.
Równa się mc kwadrat.
Nie o tym równaniu mówię, to jest równanie wiążące energię z masą spoczynkową, natomiast ja mówiłem w tej chwili o równaniu ogólnej teorii względności, równaniu pola grawitacyjnego.
Drodzy Państwo, wyższa fizyka, albo nie taka wysoka, ale dla przeciętnego zjadacza chleba wydaje się kosmosem. To taka dygresja odnośnie wcześniejszej pozycji księdza profesora. Ja chciałbym wrócić teraz do istoty naszej dzisiejszej rozmowy. Każdy człowiek w swoim życiu myśli o trzech pozycjach, gdzie jesteśmy, w jakim punkcie jesteśmy, skąd przychodzimy, pochodzimy, dokąd dążymy. I religia właściwie stara się nam pomagać w znalezieniu odpowiedzi na te tematy. Podstawy naszej wiary, ich definicje, słowa, którymi opisywane są, pochodzą sprzed tysięcy lat. Mhm. I właśnie, czy teraz, po tym okresie, musimy mówić do nas samych innym językiem, by zrozumieć, by dalej wierzyć?
Ja podam prosty przykład, żebyśmy zobaczyli, gdzie możemy natrafić na problem. Jak studentom tłumaczę te kwestie, to lubię powoływać się na Ewangelię Mateusza 3,12. Ma on dwie jadło w ręku i oczyści swój omłot. Dam konia z rzędem, pod warunkiem, że jeszcze dzisiaj ktokolwiek wie, co to jest koń z rzędem, temu, kto mi powie, co to jest wiejadło.
No wiejadło, czyli do przesiewania, tak?
Tak, ale pan rozumie, powiedzmy, ten obraz. gdzieś pan się otarł o kulturę agralną, która nie używała kombajnów ani niczego takiego, nie? Natomiast jak pan tłumaczy to dzisiejszej młodzieży, która siedzi przed komputerem i absolutnie nie ma styczności z jakąkolwiek kulturą agralną, czyli większości młodzieży, która dorasta w dużych miastach, to jest obraz zupełnie nieczytelny. Bo jak się nie wie, co to jest wiejadło, no bo to jest pewnego rodzaju metafora, którą Chrystus wypowiedział, żeby nam zilustrować w sposób obrazowy aspekt boskiej sprawiedliwości, że będzie sąd, że będziemy musieli zdać sprawę za to, cośmy tu zrobili. W związku z czym proszę zauważyć, że on użył obrazu, który był bardzo dobrze rozumiany przez tamtą kulturę. Bo to była naturalna technika agralna, że się... Ja też, będąc w zasadzie człowiekiem miasta, dopiero musiało było mi to być wytłumaczone, czym jest wiejadło. Właśnie przez ludzi, którzy mieli jeszcze kontakt z jakąś dawniejszą kulturą agralną, co się tam dzieje. Natomiast dzisiaj dla młodego człowieka to może stać się tego typu opis zupełnie znaczeniowo prawie pusty. To trzeba sobie dopowiedzieć, albo ktoś musi mnie wprowadzić w temat. Natomiast proszę pamiętać, że dla ludzi tamtych czasów to była pewna oczywistość. To jest dzisiaj, jak gdyby pan zaczął nagle przestać używać kultury agralnej w języku wiary, a zaczął używać języka komputerów. Próbować jakoś podpiąć inteligentnie przykłady z technologii komputerowej do tego, żeby ilustrować prawdy wiary, tak jak kiedyś podpinano obraz kultury agralnej, bo to było to, co społeczeństwo w czym tkwiło, do tego, żeby ilustrować pewne prawdy wiary. I to jest fundamentalny problem, który jak gdyby stoi na przeszkodzie, mi się wydaje, właśnie w przekazie wiary, że my używamy obrazów, które dzisiaj znaczeniowo dla społeczeństwa nie są nośne.
Tak jak ksiądz mówił w czasie wykładu dzisiaj, że problemem na styku nauka-wiara jest język.
Język, oczywiście.
Język,
no i tu o języku cały czas mówimy. Tak? Mówimy o pewnym obrazie, który jest...
To też paradoks, bo mówi się, że na początku było słowo. I okazało się, że to słowo w postaci języka może nas różnić. Wieża Babel od razu przychodzi na myśl, że człowiek z człowiekiem rozmawia i nie rozumie się.
Tylko trzeba pamiętać, że jeżeli mówimy o początku, o prologu janowym, to tam mamy jak gdyby włączone trzy znaczenia. Słowa słowo. Mamy znaczenie, to, o którym pan mówi w tej chwili, znaczenie hebrajskie, czyli znaczenie tego, że słowo ma moc sprawczą. Natomiast w prologu janowym się jakby łączą trzy znaczenia słowa słowo, czyli logos po grecku. Tam się łączy znaczenie hebrajskie, czyli słowa mającego moc sprawczą. Tam się łączy logos, znaczenie greckie, czyli pewien porządek. Tak Grecy rozumieli, to jest od Heraklita wzięte, że Heraklit właśnie rozumiał logos jako pewien porządek, pewien zamysł, rozum. I jeszcze trzecia rzecz dochodzi w prologu janowym, mianowicie z logosem jest powiązane wcielenie. Mamy trzy sensy słowa, słowo mówiąc po polsku, zawarte w prologu janowym. Natomiast oczywiście to słowo wypowiadane i mające moc sprawczą, jak gdyby najbardziej wywodzi się od kultury hebrajskiej. Natomiast trzeba pamiętać, że my niekoniecznie wypowiadając słowo logos, musimy od razu mieć na myśli język, nie?
Tak, ale ja to jako kalambur trochę traktuję, że to słowo stało się biczem na człowieka w postaci języka, którego nie potrafimy zrozumieć. Mówimy różnymi językami. A jeszcze ważna sprawa, bo też w książkach księdza przeczytałem, że dostaliśmy dwie księgi.
Tak.
Księgę w postaci Biblii i drugą księgą jest natura, którą staramy się odczytać, rozpoznać. Właśnie nauka kieruje się w kierunku poznawania natury. Czy jest opozycja między tymi księgami?
Znaczy, jeżeli autor jest ten sam, no to opozycji
nie
pryncypialnie
być.
Nie powinno być, tak? Zwłaszcza, że no mówimy, często mówi się o tym, że w przyrodzie jak gdyby, znaczy można nawet prostego porównania użyć, jak zawsze twórca zostawia jakiś ślad siebie w swoim dziele. Jak pan na przykład słucha, jest trochę osłuchany z Mozartem, to wystarczy, żeby trzy takty poleciały i od razu człowiek wie, że jest Mozart. W związku z czym stwórca zostawia jakiś ślad samego siebie w swoim stworzeniu. Więc nie może być tutaj jakiejś pryncypialnej sprzeczności, nie? Tak samo Bóg, stwarzając świat taki, a nie inny, jakiś ślad z siebie samego w nim zostawił. W związku z czym tutaj tej sprzeczności w sposób fundamentalny być nie może. Tak jak ja argumentowałem, to oczywiście jest dużo bardziej szerokie zagadnienie, że tak naprawdę sprzeczności to my wywołujemy. Przez to, że po prostu używamy różnych narzędzi, różnych języków do uchwycenia tej samej prawdy.
Ja pamiętam film taki o Cernie był, kiedy dyrektor tego instytutu opowiadał, jak papież Jan Paweł II tłumaczył mu dwa poglądy na tą samą rzecz. Talerzyk płaski, talerzyk widzimy okrąg. Pokazany z innej perspektywy mamy odcinek. I tutaj jakby to jest taka dobra chyba ilustracja tego, o czym ksiądz mówi, że te języki opisują niedokładnie to samo. Język naukowy i język teologiczny.
Ja powiem tak, że tylko teraz musimy się dobrze ustawić, o czym mówimy, żebyśmy nie pomieszali metody teologii i metody nauki. Bo jak powiedzieliśmy o tej pięknej metaforze dwóch ksiąg, to mamy księgę objawienia, ją czytamy inaczej, jest inna metoda, niż czytanie księgi natury. No, księgę natury czytamy metodą współczesnej nauki, tak? Natomiast teologia ma odrębną metodę i to jest jak gdyby odrębne źródło wiedzy, bo to nie jest wiedza, którą wydobywamy przy pomocy tylko naszego naturalnego wysiłku światorozumu, ale to jest wiedza, która musi być nam niejako zakomunikowana i objawiona. Tym się zajmuje teologia, czyli żeby nie prowadzić do przecięcia się tych płaszczyzn, nie? Dlatego teolog robi trochę co innego niż naukowiec. Aczkolwiek w pewnych aspektach ma to swoje podobieństwa. Natomiast wracając właśnie do tego, co pan mówił, a nie Paweł II, to jest bardzo szeroko wspierana idea tego, że, ja to powiem za takim znowu też znanym szwajcarskim teologiem Urszem von Balthasarem, że prawda to jest symfonia perspektyw. I to jest dokładnie to, co pan tu przytoczył, jeżeli chodzi o Jana Pawła II. Ja mogę się patrzeć na mój telefon. Rzeczywiście, z jednej strony widzę go jako odcinek. Przekręcę tak, widzę go jako prostokąt. I to są nasze różne jak gdyby, punkty widzenia na ten sam obiekt. I dopiero później my możemy jakby uzgadniać z różnymi obserwatorami to, co jest pomiędzy tymi perspektywami niezmiennicze, a coś, co jest tylko artefaktem mojego punktu widzenia.
Przytaczając ten sam program o CERN-ie, tą perspektywę i metodę badawczą troszeczkę postępują tak, jakbyśmy filmowali narciarza na zjeździe i właściwie nie widzimy tego narciarza, tylko obserwujemy ślad, który pozostawił w śniegu. Tak obserwują te drobne cząsteczki w akceleratorach. Taka perspektywa oczywiście z natury ma dużą dozę błędu i fałszu. Nawet wracając do słynnej jaskini platońskiej, widzimy cienie, a nie widzimy tego świata rzeczywistego, który jest.
To znaczy, to są metody, tak zwane metody śladowe i one polegają na tym, że my, jakby to dobrze skomentować, bo na czym taki ślad cząstki polega? Na tym, że ona, załóżmy, przelatuje przez jakiś ośrodek i wzdłuż tej trasy, której cząstka przeleciała, załóżmy, zaszła jakaś przemiana chemiczna i ją po prostu widać, dlatego my z samej cząstki nie jesteśmy w stanie zaobserwować, tylko obserwujemy jej ślad. Natomiast, znaczy ja bym akurat tych śladów cząstek tu bym może bezpośrednio nie podpinał pod tą kwestię. Natomiast jest prawdą, że się w ten sposób cząstki bada.
Tylko metody, którymi się ludzie szczycą, chwalą się i właściwie wydaje mi się, że są nieomylni, pokazują, jak jeszcze jesteśmy niedoskonali. To też właściwie trzeba by inny cytat z Einsteina przytoczyć tutaj, że nie jesteśmy w stanie do końca odkryć prawdy, która okazuje nam właśnie kolejne skomplikowanie i kolejne
Dlatego sądzę, że każdy odpowiedzialny naukowiec, a szczególnie Einstein takim był i dzisiaj też tego typu głosy się odzywają, między innymi z ust takiego słynnego, też współczesnego, już zresztą bardzo sędziwej postaci, ale utytułowanej, bo 2 lata temu otrzymał Nagrodę Nobla, Roger Penrose. On napisał taką książkę Droga do rzeczywistości, czyli nauka jest jak gdyby cały czas drogą ku prawdzie. Nie daje nam prawd gotowych, zamkniętych już na talerzu, tylko cały czas jest drogą w głąb. Zresztą Heisenberg się bardzo kiedyś pięknie wyraził, że prawda leży w głębi. My cały czas jesteśmy jak gdyby na drodze do prawdy i raczej wątpliwe jest, żebyśmy, zresztą jak ten cytat Einsteina tu pokazuje, cośmy przytoczyli, że tak naprawdę my odkrywamy tylko w nauce bardzo nikły procent prawdy o rzeczywistości, także w zasadzie wydaje się, że powinno naprawdę starczyć dla wszystkich.
Właściwie ksiądz to już powiedział, ale chciałem przytoczyć to jeszcze raz. Czy jest naukowy argument na to, że Boga nie ma?
Ani w jedną, ani w drugą stronę bym powiedział. Ani, że jest, ani, że go nie ma. Dlatego, że metoda naukowa nie odwołuje się ze swojej natury. Nie odwołuje się do żadnych interwencji nadprzyrodzonych. Metoda naukowa posługuje się tak zwanym naturalizmem metodologicznym, czyli założeniem, że jeżeli mamy coś, co jest manifestuje się w świecie widzialnym, to musi mieć również fizykalne przyczyny. I to jest jakby żelazna metoda nauki. Ona nie jest sama w sobie czuła na jakiekolwiek aspekty transcendentne. To nie wchodzi w zakres jej pola widzenia. Natomiast to, gdzie się rodzą pytania większe, to jest, jeżeli spojrzymy na fenomen nauki jako całości. Czyli zaczniemy na przykład badać pewne założenia, które nauka robi, żeby mogła funkcjonować. Czyli pierwsze założenie, które nauka robi, żeby mogła funkcjonować, jest założenie o tak zwanej racjonalności przyrody, czyli o tym, że przyroda jest bytem uporządkowanym, jakby zorganizowanym według pewnego zamysłu. Bo gdyby to była jakaś taka amorficzna zupa, to byśmy żadnych prawidłowości tam nie byli w stanie zidentyfikować. I teraz pytanie o to, szczególnie Einstein miał też to zdziwienie i wypowiedział to w ten sposób, że najbardziej niezrozumiałą cechą przyrody jest jej zrozumiałość. Czyli jak gdyby akcentował to rzeczywiście, że z punktu widzenia samej nauki nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, dlaczego przyroda jest racjonalna, czyli zrozumiała. I to jest to pytanie, które jak gdyby odwołuje nas dalej i stawia pytania, szukając odpowiedzi, na które trzeba się jakby udać już poza naukę. Czyli na przykład można się udać do teologii.
No właśnie. Skoro jedna i druga strona nie ma 100% argumentów, to skąd takie zacietrzewienie we współczesnej właśnie nauce bardziej, ale czasami też chyba u teologów też się zdarza, prawda? Ta polaryzacja napięć, skąd się ona bierze?
Ja bym powiedział w ten sposób, że wszyscy w jakiś sposób poszukujemy sensu. I jakby tutaj dobrze to ująć teraz? Mówię, bo to pytanie jest niebanalne. Natomiast powiedziałbym w ten sposób, że po prostu i z jednej i z drugiej strony wydaje mi się, że do rzeczywiście zacietrzewień dochodzi, kiedy którakolwiek ze stron uzna, że to, co mówi, jest już ostateczną prawdą.
To pycha dochodzi tutaj.
No, powiedziałbym, że no, tak by można to nazwać, nie? Że ja już posiadłem jakiś absolutny wgląd i nie ma dalszych pytań. Mi się wydaje, że tutaj się rodzą napięcia właśnie, kiedy albo jedna, albo druga strona. Można to nawet prześledzić na przykładzie chociażby słynnego konfliktu wokół sprawy Galileusza, który wywiązał się z tego, że zanim, bo to co się działo, dzisiaj mówimy o Koperniku, no to Kopernik, jak wiemy, dokonał słynnej swojej rewolucji, bo trzeba pamiętać, że przed Kopernikiem wszechświat wyobrażano sobie jako taki z Ziemią w środku. Ziemia była w centrum wszechświata. Wokół tego krążył Księżyc, a potem planety i sfera gwiazd stałych. A nad tym wszystkim zasiadał Pan Bóg na firmamencie. I do czasu odkrycia Kopernika w zasadzie cały biblijny obraz świata, czyli nasze wyobrażenie, jak funkcjonuje wszechświat, jest tak skonstruowane. Szczególnie problemy związane z Księgą Rodzaju, z innymi, powiedzmy, doktrynami teologicznymi, na tyle zrosły się z przekazem wiary, że w zasadzie te obrazy świata uznano za objawione, czyli mające pewien aspekt absolutny.
Dogmat.
Dogmat, tak, czyli po prostu to, że świat jest ziemią w środku, w zasadzie tak się zrósł z przekazem wiary, że uznano go również za już absolutnie rozstrzygnięty. No i w momencie, kiedy przechodzi taki Kopernik, no się okazuje, że to trzeba wszystko wywrócić do góry nogami. Trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że każdy język, a szczególnie język teologii, zakłada jakieś nasze wyobrażenie o świecie. Proszę sobie chociażby wziąć słowo w niebo wstąpienie. Ono typowo, czy nawet apostołowie patrzący w niebo, no tutaj to nam jak gdyby podpowiada, że sposób, w jaki oni rozumieją świat i miejsce, które Bóg zajmuje, ziemia w środku, Pan Jezus w scenie w niebo wstąpienie, po prostu wznosząc się do góry, wznoszenie Jego się do góry jest jak gdyby wprost interpretowane jako przechodzenie do domu Ojca, no bo Bóg Ojciec siedzi ponad firmamentem gwiazd. W związku z czym tego typu myślenie w przekazie wiary, ten obraz bardzo mocno siedzi. Nawet dzisiaj często właśnie mówimy w niebowstąpienie. Musimy pamiętać, że kiedykolwiek mówię w niebowstąpienie, to de facto odwołuje się do tego typu wyobrażeń. Co byśmy dzisiaj zrobili? Kiedyś taki ksiądz się skarżył, że dzieci na religii powiedziały, że jak Pan Jezus wstępował w niebo, to którą galaktykę mijał. Więc...
Znaczy, ale to teraz jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić. Tak. Mimo wszystko, prawda? Że już nie razi nas, że ziemia... Że
tak, ale teraz trzeba wrócić z powrotem i odrzucić jak gdyby kość teologom i powiedzieć to w takim razie, powiedzcie mi, jak w kontekście współczesnej kosmologii mówić o wniebowstąpieniu. Gdzie ten Pan Jezus poszedł? Mijał galaktyki, które... Ja tylko po prostu pokazuję, w jaki sposób te różne aspekty języka i naszych przekonań o tym, jak funkcjonuje wszechświat, niejako wpisane są w wypowiedzi doktrynalne. Nie da się tego uniknąć. Tak zwana mówi się o tym, mimo to, zresztą dużo bardzo piszemy w tej książce, tak zwanej kontekstualności teologii. Czyli jak gdyby Bóg, objawiając się, zawsze ma na względzie nawiązanie relacji z człowiekiem żyjącym tu i teraz, w konkretnej sytuacji kulturowej. I tak naprawdę nie można oddzielić, jak gdyby, czy oddestylować przekazu teologicznego od właśnie pewnego kontekstu. Jakby każda wypowiedź doktrynalna, która do nas dociera, wikła w siebie pewien kontekst. To znaczy, że objawienie miało miejsce tu i teraz, w takim czasie historycznym, dlatego są, jak gdyby, w języku, którym to objawienie jest wypowiadane, są niesione konteksty na danym etapie historii, na którym dany przekaz następował. Nie da się tego oddestylować. Zresztą znany teolog dwudziestowieczny, o którym mówiłem, Karl Rahner, mówił wręcz o tym, że to połączenie kontekstu, obrazu, kultury z przekazem czy z depozytem wiary jest tak silne, że nazwał to amalgamatem. Używał takiej metafory wprost. A jak mówimy amalgamat, to zawsze nam ta chemiczna intuicja tutaj przychodzi do głowy, twierdząca, że to jest coś, co jest strasznie ciężko rozseparować.
Stąd konieczność teologii ewolucyjnej. Mówimy o relacji wiary i nauki, a gdybyśmy jeszcze do tego problemu dołożyli relację wiara, cuda, zjawiska nadprzyrodzone i nauka. Co możemy na ten temat powiedzieć?
Kwestia cudów jest dosyć dzisiaj też ważnym zagadnieniem, ponieważ tutaj jest całe pytanie, które powstaje, czy Bóg może i czy chce, i czy w ogóle jest potrzebne, żeby ingerował w prawa przyrody. No bo klasyczne koncepcje cudu były takie, że Pan mówi w jakiś sposób, nie wiem, podważa, zawiesza prawa przyrody, mówiąc szerzej. Czy jest taka potrzeba, żeby to robił? I dzisiejsza, powiedzmy, teologia, troszkę wspierana wynikami nauk, raczej skłania się ku temu, że Pan Bóg może realizować scenariusze w przyrodzie, które wymykają się spod praw, które my znamy i nam się wydają zupełnie właśnie cudowne, niezrozumiałe, ale to nie musi wcale implikować, że Pan Bóg interweniuje. On może działać poprzez takie scenariusze w przyrodzie, które dla nas są kompletnie nieprzewidywalne i nieznane. I może w ten sposób doprowadzić do zdarzeń, które nam się jawią jako cudowne, bo w jakiś sposób wymykające się spod opisu fizykalnego, który my znamy, ale tym niemniej wcale nie naruszające, tak powiem, harmonii przyrody. I teologia wychodzi temu naprzód, mówiąc w zasadzie dzisiaj o cudzie nie jako bezpośredniej interwencji, ale o tym, że Bóg cały czas działa w przyrodzie, prawdopodobnie działa w niej w oparciu o prawa, których my możemy zupełnie nie znać i kończy to tym, że de facto my to traktujemy jako interwencję, a tą interwencją nie jest. To przyroda może działać sobie zupełnie deterministycznie, natomiast my doświadczamy zdarzeń, które jakby nie mieszczą się w naszych oczekiwaniach co do tego, jak może się zachować przyroda. Ale to właśnie wynika z tego, że my tak mało wiemy o przyrodzie, że Pan Bóg ma milion sposobów, żeby się w niej takie procesy zdarzyły, które całkowicie wymykają się poza naszą znajomość, nawet najbardziej wyrafinowanej fizyki. Milion sposobów na to, żeby coś zdziałać w przyrodzie jej prawami i żeby to dla nas wydawało się cudowne i nadprzyrodzone, a to tymczasem robi to przyroda. Sądzę, że to nie ma takiego problemu, w ogóle nie widzę do problemu. Natomiast też teologia wychodzi naprzeciw tego typu zagadnieniom, bo tu mielibyśmy poważny problem z kanonizacjami, tak? Weźmy przykład. Ja czysto mówię hipotetycznie, nie wiem, czy taki był, ale załóżmy, że w XIX wieku ktoś, jak jeszcze nie było penicyliny, nie leczono na gruźlicę, ktoś nagle ozdrowiał. Orzeczono, że no stał się cud. Dzisiaj wiadomo, że gruźlicę się leczy. No i co, mamy poodwoływać tych świętych? Mhm. Skoro to się leczy, no to znaczy, że wcale nie jest koniecznym, że to była jakaś interwencja.
Ale to w takim razie, czy zdarzenia cudowne przestają być cudownymi?
Nie, tylko trzeba inaczej zacząć myśleć o cudzie. I dzisiejsza teologia raczej zmienia koncepcję cudu z interwencji na koncepcję tak zwaną znaczeniową. Czyli jeżeli ja dane zdarzenie, którego jestem świadkiem, jakiekolwiek ono by nie było, zinterpretuję jako mające sens nadprzyrodzony, to jest cud. Bo też jest prawda, że niektórzy odbiorą jakieś wydarzenie jako cudowne, inne nie. Dlatego dzisiaj teologia bardziej przychodzi do tak zwanej znaczeniowej, czyli semantycznej koncepcji cudu, gdzie wtedy mówimy o cudzie, kiedy on został zinterpretowany przez obserwatora albo odbiorcę jako zdarzenie nadprzyrodzone.
Czyli cud który się zdarza, którego prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze niż wygrana w totolotka, to zależy teraz od odbiorcy, prawda? Jak on przeżywa ten...
Tak, tak. Więc tutaj jakby dowartościowujemy, dokładamy jeszcze ten element tego doświadczenia religijnego, które jest no, bardzo subiektywną kwestią i jedno zdarzenie może być zinterpretowane przez innych jako cudowne, jako innych nie. I tak jest, sądzę, rzeczy się dzieją.
Trudne zadanie przed komisjami, które weryfikują rzeczywiście.
Znaczy jest to trudne, cudowne. Natomiast jeżeli się zmieni definicję cudu jako, że powie się o tym, że to jest kwestia pewnej interpretacji, to wydaje mi się, że jest łatwiej. Przynajmniej bronimy się przed tym, żebyśmy nagle wylądowali w ten sposób, że to w końcu chyba to jednak Pan Bóg nie działa, bo to się leczy. Nie?
Czyli nie musimy odwoływać wszystkich
nie, cały problem polega na tym, że gdyby rzeczywiście dowiedziono, że a tak się, chociażby dzisiaj też mówimy, załóżmy, o uzdrowieniach z nowotworów, tak? No i lekarze mówią, no to medycyna rozkłada ręce, tak? No musiał się zdarzyć cud. Ale nie wiemy, czy za 50 lat nie będzie fantastycznego środka, który będzie leczył raka jak grypę. No i co wtedy? Był cud?
Wszystko rzeczywiście kwestią wiary i stosunku relacji człowieka z Bogiem.
Tak, tak, tak. Zdecydowanie.
Była to pierwsza część naszej rozmowy z księdzem profesorem Wojciechem Grygielem, goszczącym w Kaliszu podczas Dnia Nauki Polskiej. Kolejna odsłona tego spotkania już za 2 tygodnie w Aspektach Codzienności. Zapraszamy.